Drodzy Państwo, gościem naszym w audycji Aktualności Dnia jest pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Magdaleno, wiem, że Państwo też jako stowarzyszenie organizujecie różnego rodzaju spotkania z młodzieżą, z katechetami, a myślę o sprawie obrony życia poczętego, bo co chwilę pojawiają się nie tylko, że te strajki kobiet, ale też i jakieś takie dyskusje, kolejne argumenty zwolenników aborcji. Pytanie, no właśnie, no niektórzy nawet parlamentarzyści mają problem z tym, aby zrozumieć to, czy przyjąć jako fakt, że dziecko od poczęcia jest człowiekiem.
Dokładnie. My widzimy bardzo dużą potrzebę takiej rzetelnej, merytorycznej, spokojnej, bez zbędnych emocji dyskusji na te tematy, ponieważ tych manipulacji, tych fake newsów, jak to mówimy, pojawiło się bardzo dużo i czasami faktycznie trudno osobom, które nie są w tym temacie biegłe, nie zajmują się tą problematyką na co dzień, jakoś się połapać. Z tego powodu my organizujemy, tak jak ojciec wspomniał, sporo takich spotkań online z racji tego, że uczniowie uczą się teraz zdalnie. W każdym tygodniu mamy wiele lekcji z licealistami, z uczniami techników, ale także prowadzimy takie otwarte webinary dla katechetów, dla księży, dla doradców życia rodzinnego, żeby właśnie z tymi manipulacjami się rozprawiać, jak chociażby to, o czym tutaj ojciec wspomniał, tak, że to nie jest jeszcze człowiek, że to jest jakiś zlepek komórek czy galaretka.
No bo właśnie, Kościół miesza się do polityki, wtrącając się do aborcji. Aborcja jest bardziej humanitarna niż rodzenie dziecka, które wkrótce umrze.
Tak, to jest bardzo, bardzo zabawne właśnie, co ojciec mówi, że faktycznie bardzo, bardzo często mamy z tego typu przekazem do czynienia, a on najczęściej nie jest w ogóle zgodny z prawdą. No, Kościół miesza się do polityki, wtrącając się do aborcji. Mnie zawsze bardzo zastanawia, dlaczego właśnie kogoś dziwi to, że Kościół staje po stronie życia poczętego, ponieważ w nauczaniu Kościoła naprawdę nic się nie zmieniło. Kościół jest bardzo konsekwentny. Jako osoby wierzące, my wierzymy, że jedynym dawcą życia jest Pan Bóg. I naprawdę tutaj żadnej wolty w Kościele nie było. Ja rozumiem, że ten argument jest podnoszony przez osoby, które mają taką tendencję do słuchania, szczególnie w mediach społecznościowych. No, wypowiadają się też tak czasem osoby duchowne, kapłani czy siostry zakonne opowiadające się za tym kompromisem, tak, tym pseudokompromisem aborcyjnym, który mamy. I to faktycznie myślę, że troszeczkę takiego zamieszania robi. Natomiast warto sobie tutaj zawsze uzmysłowić, że to są prywatne poglądy osób, które po prostu mają konto na Facebooku, na Instagramie, tak, na swoich portalach społecznościowych. Jeśli my chcemy wiedzieć, co Kościół myśli, no to musimy zajrzeć do Pisma Świętego, do tradycji, do dokumentów Kościoła, chociażby do fantastycznej encykliki świętego Jana Pawła II, Evangelium Vitae, której jeszcze w tym roku 25. rocznicę wydania obchodzimy. To, o czym ojciec wspomniał też, no nie wiem, aborcja jest bardziej humanitarna. Faktycznie, my bardzo często od młodzieży też dostajemy takie pytania, tak? Przecież lepiej zdecydować się na aborcję, żeby to biedne dziecko nie musiało cierpieć. To jest w ogóle też bardzo zastanawiające, że w tej narracji proaborcyjnej czasem pojawia się zdeformowany płód, tak? Takiej nomenklatury tutaj zwolennicy aborcji używają, a czasem mówią biedne dziecko, w zależności od tego, co im do tej narracji bardziej pasuje. No i tutaj trzeba znowu pamiętać o faktach, tak? O faktach biologicznych. Dziecko poddawane aborcji ma w swoim ciele receptory bólu od 7 tygodnia. Czasem nawet mama jeszcze nie wie, że spodziewa się narodzin dziecka, a to dziecko już ma receptory bólu. Od 20 tygodnia one są obecne w całym ciele. Aborcja jest wykonywana bez znieczulenia. To jest niesamowity paradoks. Do każdej wewnątrzmacicznej, wewnątrzłonowej operacji, takie operacje odbywają się także w Polsce, nie tylko gdzieś, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, tak, za oceanem. Nie, w Polsce mamy kilka zespołów wspaniałych fachowców, którzy operują serce, operują nerki chorym dzieciom jeszcze w łonie matki. I za każdym razem dziecko do takiego zabiegu jest znieczulane. To jest standardowa procedura medyczna. Dlaczego? No bo czuje ból. Poczuje ból. Do aborcji dziecko nie jest znieczulane. Zdarza się czasem też tak, jeśli mówimy właśnie o tych aborcjach eugenicznych, to są często późne aborcje dokonywane na dzieciach już dużych, nawet do 23, 24 tygodnia ciąży. Przypominam, takie dziecko jest w stanie, jeśli zostanie objęte po przedwczesnym porodzie opieką neonatologiczną, przeżyć. W tym momencie nauka, medycyna zna przypadek najmniejszego, najwcześniej urodzonego dziecka, które udało się uratować. To był Bobas w 20 tygodniu ciąży, ważył 3,35 dekagramów. I zdarza się w tych aborcjach eugenicznych, że dziecko, które jest właśnie abortowane poprzez wywoływanie porodu. Dlaczego? No dlatego, że dziecko jest już na tyle duże, że nie da się po prostu wydostać go z organizmu matki w inny sposób. 10% dzieci rodzących się przez ten poród indukowany, przez tę aborcję, po 23 tygodniu rodzi się żywych. Żywych. Takie dzieci są odkładane na bok, nie są zabezpieczone w żaden sposób, ani przeciwbólowo, oddechowo, nie są ogrzane w inkubatorze. To jest humanitarne? No myślę, że nie, że to nie jest ani humanitarne w stosunku do tego dziecka, ani to nie jest humanitarne w stosunku do kobiety, która, o której zawsze mówimy, że jest drugą ofiarą aborcji, że cierpi na te powikłania bezpośrednie, na powikłania odległe w czasie. To jest naprawdę temat rzeka, o tym można byłoby bardzo, bardzo dużo tutaj opowiadać.
No właśnie, dlatego ale... jak tutaj można by, czy mówić o tym, że aborcja to nie zabójstwo, gdy słyszymy takie rzeczy od pani, albo kwestia tego wyboru, prawda, że aborcja to sprawa kobiet, albo matka, albo dziecko, to też jest jakoś tak w debacie, bo tu nie ma żadnej debaty, tylko takie strajk, że nie tylko jeszcze aborcja dziecka chorego, ale aborcja od w każdej sytuacji, w każdym momencie od poczęcia aż do urodzenia.
Dokładnie. Ja rozumiem, że osoby popierające aborcję właśnie wykrzykują, że aborcja to nie zabójstwo. Rozumiem, że one by chciały, żeby tak było. Żeby ta rzeczywistość nie była tak okrutna i drastyczna, jak jest. Natomiast to niestety nie jest zupełnie zgodne z prawdą. Jeżeli istnieje życie, a życie się rozpoczyna od poczęcia, no to życie może przerwać tylko śmierć. Życia nie da się jakby tego procesu zatrzymać w inny sposób. Nie, życie można przerwać tylko śmierć. Ja miałam bardzo takie ciekawe doświadczenie 2 tygodnie temu. Brałam udział w telewizji publicznej w oddziale lubelskim w takiej godzinnej debacie z przedstawicielami właśnie strajku kobiet. I to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ na pytanie dziennikarza oni odpowiedzieli, że nawet tak się troszkę oburzyli, tak? Kiedy rozpoczyna się życie? No to oczywiście, że od poczęcia. Przecież to jest fakt naukowy, tak? Fakt medyczny, z którym już nikt nie dyskutuje. Więc nawet osoby, są osoby też po tej drugiej stronie sporu, które w swojej uczciwości potrafią to przyznać. Natomiast cały problem zaczyna się wtedy, kiedy ja mówię, że no, skoro to jest człowiek, to przyznajmy mu prawo do życia od poczęcia, a oni uważają, że nie, że tutaj możemy przyjąć jakieś inne kryterium. Jakie? No to tutaj pomysłów już jest bardzo, bardzo wiele. No ale niestety każdy z nich po prostu prowadzi do takiej równi pochyłej, do rozszerzania tego kryterium eugenicznego na kolejne przypadki, na kolejne sytuacje.
Jesteśmy po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 22 października, który uznaje, że każde życie ma godność, nawet to które no, jesteśmy w stanie, pytanie, czy na pewno wskazać, że będzie to dziecko chore, czy jest chore pod sercem matek. No i teraz z racji tego takiego oburzenia niektórych i nawet strajku kobiet. Cały czas nie możemy też się pojąć tego, zrozumieć, jak kobiety mogą w ten sposób się zachowywać, strajkować i wykrzyczeć czy krzyczeć na ulicach, że są za zabijaniem dzieci. Jak to też pani odczytuje, bo są też tacy politycy, nawet tak się nieraz mówi, że znani katolicy, tak? No katolicy, prawda, bo to można być bardziej czy mniej znanym, no ale polityk to człowiek, który powinien być odpowiedzialny za swoją postawę i za swoje poglądy. No i mówi się, że no, był kompromis, ten rok 93, którego niektórzy mówią, byłem, jestem zwolennikiem, być może nie ma już innej drogi jak referendum. Zasady moralne oparte na prawdzie obiektywnej nie podlegają referendum. To, że demokracja liberalna lekceważy te zasady, No pytanie, czy temu mamy ulec, czy możemy przyjąć inną narrację?
Oczywiście, że nie możemy temu ulec. Poza tym, drodzy Państwo, pamiętajmy, że referendum już było. Było referendum przed przyjęciem konstytucji, która gwarantuje prawo do życia, konstytucji, która została napisana przez, w dużej mierze przez obóz pana Leszka Millera i podpisana przez lewicującego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To po pierwsze. Po drugie, ta sytuacja, która miała miejsce w 1993 roku, świętej pamięci inżynier Zięba o tym mówił, że był to wielki sukces na skalę całego świata. Naprawdę, dostaliśmy wtedy dobre prawo. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest powód, żeby nie iść dalej. My w 1993 roku została uchwalona ustawa najlepsza, na jaką wtedy było nas stać. Najlepsza, na jaką wtedy było nas stać. Skoro my idziemy cały czas w tym postępie technologicznym do przodu, tak? Wszyscy mamy smartfony, za chwilę wszyscy będą mieć samochody hybrydowe, to idźmy też do przodu w tym postępie moralnym. W tym postępie moralnym. Może jeszcze w 1993 roku ktoś faktycznie myślał, że to jest galaretka. Dzisiaj naukowcy potrafią precyzyjnie powiedzieć, że w 21 dniu jest serce, a w 28 dniu jest wykształcona soczewka oka dziecka. Więc wykorzystując tę najnowszą wiedzę medyczną, my musimy jakby iść dalej do przodu. Mnie zastanawia w tej narracji proaborcyjnej właśnie to, że osoby popierające aborcję mówią o nas, że my jesteśmy jakimś, nie wiem, średniowieczem, zaściankiem, tak? Jest zupełnie odwrotnie. To my chcemy być nowocześni, to my chcemy wykorzystać naukę do tego, żeby mogła służyć i matce, i dziecku. Już w 1980 roku, 40 lat temu, w literaturze naukowej, w prestiżowym czasopiśmie pojawiło się zdanie: szczęśliwie wkroczyliśmy w etap, w którym możemy służyć płodowi jako lekarze. Uważamy, że to są najciekawsze czasy do wykonywania tego zawodu. Koniec cytatu. Więc jakby idźmy z postępem, tak? Może 120 lat temu można było matce zaproponować tylko aborcję. Ale dzisiaj nie. Naprawdę, te czasy już dawno temu minęły. Jeszcze chodzi, właśnie wspomniał tutaj ojciec o tych diagnozach, tak? O tym, czy one są pewne, czy nie. Ja myślę, że jeżeli istnieje choćby najmniejszy cień wątpliwości co do tego, czy dziecko miałoby się urodzić chore czy zdrowe, abstrahując oczywiście od tego, że wszystkie mają prawo do życia, to nie można przyjąć na przykład takiego projektu, który złożył tutaj prezydent Andrzej Duda, tak? Z tego powodu, że po prostu pomyłki się zdarzają, na przykład zrezygnowaliśmy z wymierzania kary śmierci dla największych przestępców, tak? No, trudno jakby tutaj tak wprost przyrównać te dwie sytuacje, bo oczywiście dziecko w łonie matki absolutnie nie jest agresorem, absolutnie nie ma żadnej winy. Ale nawet gdyby tutaj spróbować wejść i spróbować zrozumieć przez chwilę tę proaborcyjną narrację, że faktycznie jeśli dziecko jest bardzo ciężko chore, to możemy pozbawić je życia. Oczywiście wiemy, że nie możemy, ale gdyby iść tą logiką, no to ona też się nie broni. Ona też się nie broni, dlatego że pomyłki się zdarzają. My przygotowujemy taką publikację, którą wydamy za parę dni jeszcze przed świętami. Publikację, w której znajdują się świadectwa rodzin, które mówią coś takiego: dostaliśmy bardzo trudną diagnozę prenatalną dla naszego dziecka, a ono się urodziło zdrowe. Czy wydarzył się cud? No może się wydarzył cud, jesteśmy osobami wierzącymi, tak? Ale może nie szafujmy też tym Panem Bogiem za bardzo. Może to po prostu był błąd medyczny. I o tym też trzeba tutaj myślę pamiętać, że ta diagnostyka prenatalna, choć jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięta na bardzo wysokim poziomie, no to niestety ciągle te pomyłki się zdarzają. Oczywiście nawet gdyby się nie zdarzały, to każde dziecko ma prawo się urodzić. Myślę, że aborcja jest czymś najbardziej okrutnym, co ludzkość mogła wymyślić. A ta aborcja eugeniczna, no to już w ogóle, tak, kiedy mamy człowieka dorosłego, który ma siłę, który ma władzę ekonomiczną, polityczną, który ma wiedzę, no dokonuje tego aktu największej przemocy, jaką można sobie wyobrazić, na tym małym dziecku, które naprawdę nie ma żadnej winy, które nie jest agresorem.
Czyli też musimy zrozumieć, że ta propozycja przeprowadzenia chociażby referendum w sprawie legalizacji aborcji w Polsce to próba łamania naszego porządku konstytucyjnego. Pani wspomniała to w sposób bardzo taki Jasne, że to się już stało. No i co więcej, prawo naturalne nie pozwala decydować o zabijaniu, a właśnie częścią prawa naturalnego jest dekalog, który nas katolików obowiązuje, no ale w sposób szczególny, bo odnosimy się do prawa Bożego, ale prawo naturalne obowiązuje każdego człowieka.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że proszę mnie dobrze zrozumieć, że religia trochę niepotrzebnie została do tego wszystkiego wplątana.
Znaczy może ją wplątujemy, o, może wplątujemy ją. Czy niektórzy zwolennicy aborcji wplątują ją, że my, bo jesteśmy religijni, bo jesteśmy wierzący.
Tak, dokładnie. Tymczasem, kiedy rozmawiamy o aborcji, tak naprawdę, żeby być pro-life, o tym mówił świętej pamięci inżynier Ziemba, założyciel naszego stowarzyszenia, żeby być pro-life, wcale nie trzeba być osobą wierzącą. Wystarczy być osobą uczciwą i myślącą. Kiedy rozpoczyna się życie człowieka, to nie jest jakiś dogmat filozoficzny, tak? Wystarczy zapytać genetyka. Pierwsze podziały komórkowe tuż po zapłodnieniu, zapłodnienie, tak, własny zestaw genów. Dziecko od samego początku rozwija się w swoim tempie. W swoim tempie, jakbyśmy takim językiem psychologii powiedzieli, wewnątrzsterowne. To nie mama decyduje, że dziecko w jej łonie się rozwija. Tylko pewne ośrodki, które w jego organizmie się znajdują. Taką ciekawostką też, która jakby może taką ciekawostką jest też na przykład jedno z najnowszych odkryć, że to dziecko decyduje o tym, kiedy się urodzi, a nie mama. To jest bardzo skomplikowany proces hormonalny, ale w dużym skrócie możemy go wytłumaczyć w ten sposób, że kiedy dziecko jest gotowe do narodzin, wysyła matce sygnał hormonalny i po prostu cała ta maszyna rusza, tak? Czyli dziecko od samego początku jest odrębnym organizmem. Ja tak sobie myślę, że w tym właśnie tej takiej próbie zrzucenia tutaj, nie wiem, winy, tak, za tę opozycję antyaborcyjną na Kościół, to jest wprost realizacja strategii, którą zdemaskował dr Bernard Nathanson. Ja przypomnę, słuchacze Radia Maryja na pewno dobrze znają tę postać. To był lekarz amerykański, ginekolog położnik, który przyznał się w swoim życiu do wykonania 75 tysięcy aborcji, w tym aborcji własnego dziecka, ale się nawrócił. I po swoim nawróceniu w 1982 roku w Irlandii wygłosił takie znamienne przemówienie: śmiertelne oszustwo, zaplanowana zagłada. I on wytłumaczył, co się działo w Ameryce krok po kroku w tych latach 70., żeby wygrać właśnie społeczeństwo amerykańskie dla aborcji. W latach 60. Amerykanie byli bardzo pro-life, ponieważ środowiska proaborcyjne bardzo konsekwentnie stosowały pewne strategie, udało się wmówić ludziom, że większość społeczeństwa popiera aborcję. Udało się to wmówić. Nam się czasem wydaje, że to wszystko, co się w Polsce dzieje, to jest bardzo taka spontaniczna akcja. Nie, tu nie ma nic spontanicznego. To wszystko jest sterowane przez osoby, którym na tym zależy. Jest powielana ta strategia, która w latach 70. się sprawdziła i do sedna. Jednym z najważniejszych elementów właśnie tej strategii proaborcyjnej była tak zwana karta katolicka. Karta katolicka polegała jakby tutaj na tym, żeby ten mechanizm polegał na tym, żeby podzielić katolików na tak zwanych oświeconych i zacofanych. Bernard Nathanson mówi coś takiego, że unikaliśmy tego, żeby wszystkich katolików traktować jednakowo, bo wiedzieliśmy, że takie podejście bardzo by nam zaszkodziło. Zamiast tego wybieraliśmy grupę tak zwanych oświeconych katolików, którzy oczywiście popierali aborcję, byli właśnie tacy nowocześni, tak, postępowi, z duchem czasu. A z drugiej strony posługiwaliśmy się takim pojęciem hierarchii kościelnej. Wyjątkowo niejasny, wystarczająco niejasnym, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. I przecież dokładnie to samo dzieje się tutaj w Polsce, tak? Mamy tych oświeconych katolików, których Gazeta Wyborcza lubi cytować, czyli osoby deklarujące się jako wierzące, ale równocześnie popierające aborcję, co oczywiście jest wewnętrznie sprzeczne I z drugiej strony krytykuje się tę hierarchię kościelną, tak? Czyli właściwie, właściwie kogo, tak? No tych biskupów, tak? Którzy są tacy straszni. Ja brałam udział w takiej debacie też telewizyjnej w stacji, która jest nam bardzo nieprzyjazna. To była bardzo niestety niekulturalna wymiana zdań. I mój oponent, który popiera strajk kobiet, przez 20 minut powtarzał w kółko jedno i to samo zdanie. nikt nie zrobił kobietom więcej krzywdy niż pan Gondecki. I właśnie jakby o to tutaj chodzi, tak? To znaczy nie powiedział oczywiście nic konkretnego, ale powtarzał, że tak, że ta hierarchia jest nieugięta, że ona sprawia właśnie opór i że nie ma innej opozycji niż ta katolicka. I myślę, że środowiska proaborcyjne w Polsce właśnie próbują nam to wymówić, że przeciwko aborcji są tylko ultrakatolicy, jak to oni mówią. To jest zupełną nieprawdą. Wystarczy do internetu wejść i zobaczyć, ile mamy świadectw, takich deklaracji, historii porządnych ateistów, tak, którzy mówią, że oni też są jakby przeciwko aborcji, bo tak jak ojciec wspomniał, ona jest, prawo do życia jest prawem uniwersalnym, prawem naturalnym, prawem ponadwyznaniowym.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani Magdaleno.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem była pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.